Otwórzmy, bracia, siostry, pierwszą księgę Biblii, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Gdybyśmy mieli w rękach hebrajski zwój, to zobaczylibyśmy, że pierwsze słowo w tym hebrajskim zwoju brzmi Bereshit, co oznacza na początku. I tak też Żydzi nazywają tę księgę. To jest księga Bereshit, księga początków. Każda kolejna księga Mojżeszowa, również przez Żydów, nazywana jest zgodnie z pierwszym słowem, które pojawia się na zwoju. Czyli mamy drugą księgę Mojżeszową i tam pierwsze hebrajskie słowo to Szamot, czyli imiona. A więc dla Żydów druga księga Mojżeszowa, księga wyjścia, to księga imion. Trzecia księga Mojżeszowa, kapłańska, rozpoczyna się słowem Vayikra, co oznacza wezwanie. A więc trzecia księga to dla Żyda księga wezwania i tak dalej. Gdy będziemy dalej rozważali, to będziemy do tego wracać. Księga Rodzaju jest niezwykle ważną księgą w Biblii. Nie wątpimy chyba w to. Nie to, żeby jakaś inna była nieważną, ale ta księga jest niezwykła, dlatego że gdy czytamy ją z uwagą, możemy znaleźć w niej początek wszystkich ważnych prawd Bożego objawienia. To prawdziwie jest księga początków, Bereshit. W tej księdze znajdziemy początek niemal każdej prawdy Bożego objawienia, która później dalej jest rozwinięta w pozostałych księgach. Ta księga mówi o początku stworzenia. Skąd w ogóle wzięło się to wszystko? Skąd się wziął ten wielki wszechświat? Ta księga mówi o początku rodzaju ludzkiego. Skąd my się wzięliśmy? Ta księga mówi o początku ludzkiego problemu, o grzechu, o cierpieniu, o początku śmierci. Mówi też o początku Bożego planu zbawienia, o wybraniu narodu spośród narodów ziemi i rozpoczęcie Bożego planu odkupienia ludzkości, ratowania skażonej grzechem ludzkości. Zawarte w tej księdze informacje są bardzo wybiórcze i niekompletne, co rodzi mnóstwo pytań, które nie mają pewnych odpowiedzi. W pierwszym wierszu, który przeczytaliśmy, czytamy, że Bóg stwarza niebo i ziemię. Ale jak spojrzycie na kolejny wiersz, to czytamy, że ziemia była albo stała się pustkowiem i chaosem. Po hebrajsku tohu wawohu. Piękne wyrażenie. Pustka i chaos. Tohu wawohu. Czy Bóg stworzył niebo i ziemię w stanie bezładu i pustki? Czy też, jak domyślają się niektórzy, pierwotna ziemia i niebo stały się bezładne i spustoszone w wyniku jakiegoś wielkiego kataklizmu, jak na przykład bunt szatana i jego aniołów? Niektórzy mówią o wielkiej przepaści dzielącej pierwszy i drugi wiersz Biblii, wielkiej ciszy okrywającej tajemnicę pierwotnej ziemi, która według nich uległa zniszczeniu i spustoszeniu w wyniku niebiańskiego konfliktu i jego konsekwencji. A więc widzicie, że niektórzy nie tylko czytają wiersze w Biblii, ale czytają również spacje między tymi wierszami. Tam widzą różne wielkie wydarzenia. Nie wiemy, jak długo Adam i Ewa żyli w raju. Czy było to zaledwie kilka dni, czy tygodni, miesięcy, lat, wieków? Po prostu nie wiemy. Kim był mówiący ludzkim głosem wąż, który miał ręce i nogi najprawdopodobniej. Na początku miał jakieś kończyny, na których się poruszał. Kim był ten mówiący ludzkim głosem wąż, który kusił i zwiódł Ewę? W księdze Bereshit nie dowiemy się więcej na jego temat, tylko tyle mamy. Mamy węża, który rozmawia z kobietą, zwodzi ją i później Bóg go przeklina. To wszystko, co o nim wiemy z tej księgi. Co się Bogu nie podobało w ofierze Kaina? Nie jest napisane, co się Bogu nie podobało. I różni studenci Biblii wyciągają różne wnioski. Niektórzy mówią, że to nie była krwawa ofiara, że w tym był problem. Inni mówią, że serce Kaina nie było we właściwej relacji z Bogiem, dlatego Bogu mu się ta ofiara nie podobała. I są jeszcze inne teorie na temat tego, dlaczego Bogu nie podobała się ofiara Kaina. Skąd Kain wziął żonę? I kim byli ci ludzie, których Kain się obawiał, że go zabiją po tym, jak on zabił swojego brata? Jest wiele tego typu niejasności i niedopowiedzeń, które prowadzą różnych ludzi do odmiennych domysłów i spekulacji. I stąd nic dziwnego, że mamy tyle rozczłonkowania wśród czytelników Biblii. Bóg nie podał nam wszystkich informacji i szczegółów, które chcielibyśmy znać, ale wybrał tylko to, co uznał za konieczne, by nam objawić. To, co potrzebujemy wiedzieć i na czym mamy się skupiać i poprzestawać. To jest zdrowe, kiedy nie wychodzimy poza to, co zostało napisane dla naszego zbawienia. Kiedy nie dodajemy, kiedy nie rozpuszczamy nadmiernie naszej fantazji i nie wczytujemy w Biblię tego, czego tam nie ma. Ponadto wiele przedstawionych wydarzeń jest pozostawionych bez komentarza. Po prostu czytamy, że coś się stało, ale nie jest napisane, że to się Bogu podobało lub się nie podobało. Czy że jest to słuszne, czy nie było to słuszne. To my musimy czytać i słuchać, i rozważać, i rozmyślać, i modlić się, i prosić Boga o objawienie prawd, które te wydarzenia ilustrują. Oczywiście są wyjątki od tej zasady, jak na przykład ustanowienie pierwszego małżeństwa. W drugim rozdziale tej księgi od 21 wiersza czytamy, że Jahwe, Bóg, zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po tej części wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Jahwe, Bóg, kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. Tam w języku hebrajskim jest taka piękna gra słów: Adam i Adama. Właśnie, i tu mamy komentarz, w tym miejscu mamy wyjaśnienie, o co tu chodzi. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. A więc tutaj w tej historii mamy jakieś wyjaśnienie, jakiś komentarz do tego, co tam się wydarzyło w ogrodzie. Natomiast kolejny wiersz znowu opisuje pewien fakt, nie wyjaśniając nam powodu opisanego stanu rzeczy. Czytamy tutaj, że człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Nie wiemy, czemu byli nadzy. Czy tam było tak gorąco, jak w dżungli amazońskiej? Czemu się w coś nie ubrali? Nie mieli poczucia wstydu? Nie widzieli swojej nagości, bo byli przyodziani Bożą chwałą? Czy ich nagość nie budziła pożądania? I znowu możemy się domyślać różnych rzeczy, ale tak do końca to nie jesteśmy pewni. Poza tymi oczywiście, którzy są pewni. A takich nie brakuje dzisiaj. którzy są pewni, że to było to albo tamto. Chociaż Biblia tego nie mówi, ale oni wiedzą. Tak. Podobnie ma się sprawa z szabatem, o którym ostatnio mówiliśmy. W drugim rozdziale czytamy, że po tym jak niebo i ziemia zostały ukończone, nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił siódmy dzień, pobłogosławił go, poświęcił go, pobłogosławił, poświęcił, czyli oddzielił. W nim bowiem sam Bóg odpoczął po tym, czego dokonał w swoim stwórczym działaniu. Bóg pobłogosławił ten siódmy dzień, poświęcił go, oddzielił go od innych dni, ale tylko on sam w nim odpoczął i na tym kończy się cała nauka na temat szabatu zawarta w tej księdze. Mijają tysiące lat ciszy w tym temacie, po upływie których szabat pojawia się w drugiej księdze Mojżesza przy okazji zbierania manny na pustyni w drodze Izraela do Kanaanu. I dopiero wtedy szabat zostaje ustanowiony znakiem przymierza między Bogiem a Izraelem. Dopiero w Księdze Wyjścia Bóg nawiązuje do dzieła stworzenia i odpocznienia w dniu szabatu, czyniąc ten dzień dniem odpocznienia dla swojego wybranego ludu. Podobnie wiele innych wydarzeń zapisanych w Księdze Bereshit, w Księdze Początków, nabiera znaczenia w świetle dalszego objawienia zawartego w kolejnych świętych księgach. Mając do dyspozycji jedynie Księgę Rodzaju, Księgę Początków, moglibyśmy wyciągać z niej jakieś mniej lub bardziej słuszne wnioski, ale byłyby one bardzo ubogie i krótkowzroczne. Natomiast w kontekście całej Biblii poselstwo Księgi Rodzaju nabiera duchowej głębi i praktycznego wymiaru dla ludzi wszystkich czasów i wszystkich kultur. To nie jest tylko jakaś starożytna historia, ale to jest księga, która jest bardziej aktualna niż jutrzejsza gazeta. Dowiadujemy się z tej księgi, że jest tylko jeden Bóg, nie wielu bogów. Ten Bóg jest stworzycielem wszystkich rzeczy i nie uczynił niczego z czegoś, co wiecznie istniało, ale uczynił wszystko, wypowiadając słowo. I mocą jego słowa powstało wszystko, co powstało. To się nie mieści w ludzkiej głowie. Dlatego ludzie próbują znaleźć jakieś inne wytłumaczenie na istnienie wszystkiego. I wiecie, że te ludzkie wytłumaczenia są jak te powieści detektywistyczne, że oni szukają wskazówek, szukają jakichś informacji i tutaj coś znajdują, tam coś znajdują i dochodzą do wniosku, że to musi być to, to musi być to. Tak jak w tych powieściach detektywistycznych. Czytamy, jeśli czytaliście kiedyś, ja nie czytałem za wiele, ale jakieś tam parę przeczytałem dawno temu, to już po przeczytaniu kilku stron już wiemy, kto zabił. Tam już na początku mamy 2-3 trupy, czasami jeden, czasami więcej i już po paru rozdziałach już po prostu wiemy, kto to jest. I tak czytamy do końca coraz więcej informacji. Tak, to musi być to, to musi być to. I nagle w ostatnim rozdziale się okazuje, że to w ogóle nie on, tylko to ta babcia z trzeciego piętra w trampkach. I po prostu byliśmy przekonani, mieliśmy tyle dowodów. I tak jest z nauką. Einstein to powiedział, ja tego nie wymyśliłem. On powiedział, że tak jest. Że nauka dąży, już są prawie pewni, już mówią, że to tak. I nagle coś nowego się pojawia i wszystko się wali. I już mają nowe teorie, już nowe. To nie tak jednak. To myśleliśmy, że tak, ale to nie tak. To teraz mówimy, że to tak. I znowu budują, aż następny się mądry pojawi i mówi, ale jeszcze tego nie zauważyliście, a zobaczcie, co z tym. No faktycznie, sypie się. I następne. I tak od zarania wieków. A tutaj mamy słowa, które zapisane są już jakieś 3,5 tysiąca lat temu i to wszystko aktualne. To wszystko czytamy dzisiaj i to wszystko aktualne. Nic nie straciło na aktualności. Pan Bóg nie musi jakiś errat dodawać do swojej księgi. Pan Bóg nagle nie orientuje się, że ach, o tym zapomniałem, no na to nie zwróciłem uwagi, jeszcze muszę im to dopowiedzieć. Nie. Bóg powiedział raz i stoi przy tym. I kiedy kolejne rzeczy dopowiada, to mówi, to co powiedziałem wcześniej jest prawdą, tu się nic nie zmieniło. To tak jak powiedziałem, tak stoi, niewzruszone. A więc ta księga mówi nam, że jest jeden Bóg, stworzyciel wszystkich rzeczy, który postanowił uczynić człowieka na swój własny obraz, na swoje własne podobieństwo, jak żadną inną istotę. Postanawia uczynić sobie człowieka, z którym może mieć wyjątkową relację, z którym może mieć społeczność jak niemal równym sobie. Czytamy, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. A więc pierwszy człowiek był niewiele mniejszy od Boga. Bóg powierzył mu władanie nad wszystkim, co stworzył. I Bóg uczynił go do społeczności z sobą, żeby człowiek mógł go poznawać i żeby mógł z człowiekiem się komunikować i żeby człowiek mógł go kochać i mu ufać. Obdarzył człowieka możliwością podejmowania decyzji i w związku z tym obarczył go odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji. Mówi, jeśli zrobisz to, to takie będą tego konsekwencje. Jeśli zrobisz to, to będą takie konsekwencje. I powiedział mu jeszcze, nie rób tego, a rób to i będzie dobrze. Tak jak jest wspaniale. Pierwsi ludzie otrzymują wielki dar wolności wyboru posłuszeństwa Bogu, które ma być wyrazem ich miłości i zaufania Bogu. Jednak, jak dobrze wiecie, ludzie pod namową kusiciela dokonują tragicznego wyboru nieposłuszeństwa Bogu, co skutkuje dramatyczną przemianą ich natury oraz zmiany w tym pierwotnym, dobrym, stworzonym świecie, który znowu staje się miejscem chaosu, cierpienia, potęgującego się zła i śmierci. Ten temat jest przewodnim tematem tej księgi. To jest niezwykle ważne, byśmy to ciągle mieli na uwadze, gdy czytamy tę księgę. Decyzje, kroki, działania bez Boga prowadzą do degeneracji człowieka, dezintegracji społecznej, konfliktów, cierpienia i śmierci. To jest jedna strona poselstwa tej księgi. A druga strona jest taka, że obecność Boga w życiu ludzi przynosi ratunek, odnowę życia, pojednanie między ludźmi i szczególną szczęśliwość, stan harmonii i pokoju ducha, które Hebrajczycy wyrażali słowem szalom, pełnia szczęścia i pokoju i harmonii ducha. Te dwa poselstwa są jakże widoczne i udokumentowane w tej księdze. Życie bez Boga, życie wbrew Bogu, życie w buncie wobec Boga to cierpienie, to śmierć, to dezintegracja, to zniszczenie. Życie z Bogiem to zbawienie, to ratunek, to pokój, to życie. Na samym początku historii zawartej w tej księdze widzimy dzieje pierwszej cywilizacji, która lekceważąc Boga stacza się na samo dno zepsucia i nieprawości. Czytamy o tym w 6 rozdziale tej księgi, od 5 wiersza. Jahwe zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Jahwe, że stworzył na ziemi człowieka. Bolał nad tym w swym sercu. Wyobrażacie sobie? Stwórca wszystkich rzeczy żałuje i boleje w swoim sercu. To jest niesamowite. Niektórzy myślą o Bogu jako o kimś, kto jest totalnie beznamiętny. Nie ma żadnych uczuć, jest totalnym stoikiem, który ma przecież wszystko od początku do końca zaplanowane, niczym się nie przejmuje, nic go nie rusza. Ale tak nie jest. Biblia go nam takim nie przedstawia. Biblia przedstawia nam go jako Boga, który przeżywa decyzje ludzi, który cieszy się, kiedy człowiek podejmuje dobre decyzje, Czytamy, że całe niebo się cieszy, kiedy jeden grzesznik się nawraca. Ale czytamy też o Bogu, który boleje. O Bogu, który jest pełen bólu, kiedy tak jak w tej sytuacji ludzie lekceważą Go i staczają się na takie dno nieprawości. Boże serce krwawi. Bóg przeżywa to. Boleje. I mówi, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Do tego doszło. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Trudno jest nam uwierzyć w ogóle, że Bóg może żałować czegoś, co sam zrobił. Czyż nie wiedział, jakie będą konsekwencje? Czyż nie przewidział tego? To, że Bóg wie o tym, co będzie, nie oznacza, że gdy to się dzieje, to na Niego nie wpływa, że tego nie przeżywa. Widzimy tutaj tragiczny obraz ludzkości, negującej Boga, lekceważącej Jego sprawiedliwe wymagania, obojętnej na Boga i nie szukającej Boga. Następne wiersze jednak mówią o człowieku z tej epoki, który wyróżniał się, dlatego że znał Boga. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, te dwa strumienie, które płyną w tej księdze. Ci, którzy nie znają Boga, nie chcą znać Boga, nie liczą się z Bogiem i te jednostki, które znają Boga, które szukają Boga, które pragną Boga. W 8 i 9 wierszu czytamy, że Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe. Oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. O to Bogu chodzi. Bóg szuka przyjaciół wśród ludzi. Noe był jego przyjacielem. Przyjaźnił się z Bogiem. I Noe obrazuje odkupienie człowieka. Ukrycie w arce w czasie zagłady. Odkupienie człowieka w czasie sądu i śmierci wszystkiego wokół. Noe obrazuje doświadczenie człowieka uratowanego od śmierci. Ukryty w arce zostaje ocalony z wód sądu i śmierci, aby wyjść do nowego świata i do nowego życia. Bóg zawiera przymierze z Noem. To też jest kolejny ciekawy element tej księgi. Jak Bóg zawiera z człowiekiem przymierze, to znaczy umowę. Umowę, która ma pewne warunki. Chociaż w niektórych przypadkach Bóg nie stawia żadnych warunków człowiekowi, tylko mówi o tym, co on zrobi. Tak jest z Noem. Bóg zawiera przymierze z Noem i z całą ziemią, w centrum którego przymierza jest obietnica zachowania ziemi od kolejnego potopu, który zgładziłby życie na ziemi. Bóg błogosławi Noego, nakazując mu rozmnażać się i ponownie zapełniać spustoszoną ziemię. Potomkowie Noego, jak czytamy w 10 rozdziale, zgodnie z Bożym poleceniem rozmnażają się w błyskawicznym tempie i rozprzestrzeniają się po ocalałej z potopu ziemi, ale postanawiają zbudować sobie wieżę do nieba, aby po pierwsze utrwalić swoje imię, a po drugie, aby nie rozproszyć się po całej ziemi. W 11 rozdziale i 5 wierszu czytamy, że Jahwe wstąpił, aby przyjrzeć się miastu i wieży, które budowali ludzie. I powiedział, oto jeden lud. Wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe. Cokolwiek zamierzą, uczynią. Niesamowite, do czego ludzie są zdolni. Zjednoczeni ludzie mogą dokonać wielkich rzeczy. Sam Bóg to mówi. Nic dla nich nie będzie niemożliwe. A to dopiero co robią tamto początek. I co Bóg postanawia zrobić z tą zjednoczoną ludzkością? Mówi, chodźmy, stąpmy tam, pomieszajmy im język. Zauważcie, jak Bóg mówi tutaj o sobie w liczbie mnogiej. Tak jak gdy pierwszych ludzi połączył ze sobą, tak jak gdy stworzył człowieka. Uczyńmy na nasze podobieństwo. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. A tutaj mówi, chodźmy, stąpmy tam, pomieszajmy im język, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. Za chwilę wrócimy do tej kwestii Boga, który mówi o sobie w liczbie mnogiej. I czytamy, że w ten sposób Jahwe rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować to miasto. Spośród tych rozproszonych po ziemi ludów Bóg dokonuje wyboru jednego człowieka, z którego postanawia uczynić szczególny naród przeznaczony do szczególnej misji. Bóg wybiera, powołuje i zawiera przymierze z Abramem, którego później czyni Abrahamem. To jest bardzo ważne to H, które tu się pojawia. Ponieważ litera hech w języku hebrajskim to jest litera, która ma w sobie konotację ducha. I kiedy Bóg z Abrama czyni Abrahamem, to jakby tchnie w niego swego ducha. Podobnie jest z Sarą. Mamy Sara, a potem jest w hebrajskim Sarach. Dodaje to ch do ich imienia. Jest element nowego duchowego życia, czegoś całkiem nowego. Bóg czyni z Abrahama, ojca wielu narodów, obiecując, że w jego potomstwie wszystkie narody ziemi zostaną ubłogosławione. I wszystkie kolejne księgi Starego Przymierza kontynuują ten wątek powołania i błogosławieństwa Abrahama i notują pilnie dzieje jego potomków. Zauważcie, że Nowy Testament rozpoczyna się rodowodem Jezusa Chrystusa, który jest nazwany synem Abrahama. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział i 1 wiersz. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. I dalej czytamy, Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz jego braci i macie całą tą genealogię. W sumie w Księdze Rodzaju możemy odnaleźć aż 11 takich genealogii, takich rodowodów, które zawierają kolejne etapy realizacji Bożego planu odkupienia całej ludzkości. I w tej księdze mamy 6 kluczowych postaci. Jeśli zapamiętacie tych 6 kluczowych postaci, to macie księgę początków, no nie w jednej ręce, prawie w jednej ręce. Oczywiście jest wiele innych, pomniejszych postaci, i dobrze się jest im przyglądać, ponieważ one stanowią kontrast dla tych 6 kluczowych postaci. To jest Adam, Noe, Abraham, Izaak, Jakub i Józef. Tak jest. Adam obrazuje nieposłuszeństwo i upadek człowieka w grzech, duchową śmierć. Przez niego grzech wszedł na świat. I na wszystko przyszła śmierć. Noe, jak już powiedzieliśmy, obrazuje odkupienie. Abraham obrazuje zbawczą wiarę i usprawiedliwienie z wiary. O tym wiele Nowy Testament ma do powiedzenia. Izaak jest pięknym obrazem synostwa. Tego, co to znaczy być umiłowanym synem Boga. Jakub jest obrazem uświęcenia, cudownego dzieła Bożego, w którym jesteśmy uwalniani od naszych usiłowań prowadzenia życia w mocy ciała i jesteśmy łamani przez Boga, aż z Jakuba, którego imię znaczy chytry oszust, stajemy się Izraelem, co znaczy książę Boga. Zwyciężamy, będąc pokonani. I kulejąc przez resztę naszego życia na pamiątkę naszego zwycięstwa. Moc w słabości, skarb w glinianych naczyniach. To jest historia Jakuba. Dzieło uświęcenia cielesnego człowieka. Złamanie go i uczynienie go Bożym księciem. I w końcu Józef, który jest obrazem uwielbienia. Człowiek kochany przez ojca, a źle traktowany przez swoich braci. Spędził długie lata w ciemnościach więzienia, choć cały czas doświadczał Bożej przychylności, pociechy i zachęty. Ale jego życie, wydawało się, stacza się w dół. W jego życiu było wiele problemów, wiele bolesnych doświadczeń, wiele niesprawiedliwości, wiele niezrozumienia, aż do chwalebnego dnia wielkiej przemiany. W jednym dniu Józef zostaje wywyższony, by panować i rządzić jako druga osoba w królestwie. To jest, bracia i siostry, obraz naszej przyszłości. Teraz idziemy przez ciemną dolinę cieni, aż zostaniemy przeniesieni z ciemności tej ziemskiej egzystencji do samego tronu i obecności Boga, gdzie uwielbieni zasiądziemy z Jezusem na Jego tronie, aby z Nim rządzić i panować na wieki. I to jest w wielkim skrócie alegoryczne przesłanie tej niezwykłej księgi początków, Bereszit. Jest jeszcze jedna, konieczna do przyjęcia przez nas, perspektywa interpretacji tej księgi, oparta na słowach Pana Jezusa z Ewangelii Jana, 5 rozdziału, gdzie w 46 wierszu Jezus oznajmia: gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. Dlaczego? Gdyż Jezus mówi, on napisał o mnie. Mojżesz? O Jezusie? Jak to? Oby Boży Święty Duch oświecał nasze duchowe oczy, byśmy czytając Księgi Mojżeszowe oglądali chwałę Jezusa, która jest obecna niemal na każdej stronie tych ksiąg, jeśli tylko mamy oczy, żeby to widzieć. Już w pierwszym zdaniu Biblii spotykamy Jezusa, gdy czytamy: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Czy widzicie tam Jezusa? Jana 1:1, dokładnie. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jan zaczyna swoją Ewangelię tak, jak Mojżesz zaczyna swoją księgę. Na początku było Słowo. Mojżesz mówi, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jan mówi, na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga i wszystko, absolutnie wszystko, dzięki niemu się stało. I z tego, co istnieje, nic nie stało się bez niego. To samo mówi list do Hebrajczyków, 1 rozdział. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. I dalej ten sam autor mówi w 1 rozdziale od 7 wiersza. O aniołach wprawdzie powiedziano: on swych aniołów czyni wichrami, a swych podwładnych płomieniami ognia. Lecz o Synu, Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki. Berłem prawości, berło Twojego królestwa. Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże. Co za paradoks. Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Oraz Ty już dawno, Panie, posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. Te słowa skierowane są do Syna. Ty, Panie, posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. A więc gdy czytamy pierwszy wiersz pierwszej księgi Biblii, to czytamy o Jezusie. Oczywiście, czytamy tam o Ojcu i czytamy tam o Duchu. Czytamy o Bogu prawdziwym, Bogu jedynym. Słowo Bóg już w pierwszym wierszu Biblii jest w liczbie mnogiej, nie w liczbie pojedynczej. A czasownik stworzył jest w liczbie pojedynczej. A więc mamy mnogość i jedność. Jeden Bóg w liczbie mnogiej. Co za niezwykły paradoks. Ten jeden Bóg w liczbie mnogiej wyraźnie objawia swą mnogość, gdy w 26 wierszu mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. I podobnie, jak czytamy dalej, mówi: stąpmy, zobaczmy. Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. Najczęściej czasowniki, które temu towarzyszą, są w liczbie pojedynczej, ale są przypadki, bardzo rzadkie, tak jak tu widzieliśmy, gdzie Bóg mówi w liczbie mnogiej, również w sensie czasownikowym. Uczyńmy, zróbmy, zobaczmy. W 27 wierszu pierwszego rozdziału czytamy, że stworzył Bóg człowieka na swój obraz. I teraz zobaczcie, co tu się dalej dzieje. Stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Pomyślmy głęboko nad tymi słowami. Stworzył go, stworzył ich. Bóg daje pewien obraz, daje nam pewne wskazówki co do swojej własnej natury, chociażby tworząc człowieka na swój obraz. Stworzył go, stworzył ich. Od pierwszych wierszy Biblii Bóg objawia się jako jeden Bóg, ale we wspólnocie osób. To nie jest pojedynczy Bóg, to nie jest samotny Bóg. To jest Bóg, który od zawsze jest Ojcem. Musi mieć zawsze Syna. To jest Bóg, który jest wieczną miłością. Żeby kochać, trzeba mieć kogoś, by kochać. Jeśli nie masz kogo kochać, nie możesz mówić, że jesteś miłością o sobie. Od zawsze. Bóg jest natomiast zawsze miłością. W Nim nie ma żadnej przemiany. To nie jest tak, że Bóg jednego dnia był kimś i w którymś dniu stał się kimś innym. Chyba że ktoś wierzy w takiego ewolucyjnego Boga, który się zmienia, który czegoś nie ma i który w pewnym dniu coś sobie dorabia, coś sobie stwarza, coś sobie rodzi. Nasz Bóg przedstawia nam się jako Bóg, który jest niezmiennym Bogiem, który jest zawsze taki sam, który jest wieczną miłością, który jest wiecznym Ojcem, który jest wiecznym Synem i wiecznym Duchem. Dla religijnych Żydów przez wieki te słowa były wielką tajemnicą i zagadką. I wystarczy poczytać rabinów żydowskich, którzy zdumiewają się nad tymi słowami, którzy próbują wyjaśniać ten paradoks Boga mówiącego o sobie w liczbie mnogiej. Natomiast dla nas, którzy mamy w rękach nowe przymierze, wraz z przyjściem Bożego Syna, widzimy, że ta zagadka zostaje rozwiązana, zostaje wyjaśniona, zostaje wytłumaczona. Jak zresztą Jan pisze w swojej Ewangelii, że Chrystus wytłumaczył Boga, dosłownie w pierwszym rozdziale. On Go wytłumaczył, wyjaśnił. O Nim czytamy w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale i trzecim wierszu, że Chrystus jest odblaskiem Bożej chwały i doskonałym odbiciem Jego istoty. On, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. A więc Chrystus nie tylko stworzył świat, ale On mocą swojego słowa wszystko zachowuje w istnieniu. I dzisiaj, gdy naukowcy dochodzą do zrozumienia budowy atomu, gdy pojawiła się fizyka kwantowa, naukowcom otworzyły się oczy na nowy świat, w którym mówią, nie ma żadnych reguł, nie ma żadnych jakichś pewnych stałych zasad. To wszystko jest jakimś niepojętym chaosem, który o dziwo istnieje, trzymany jakąś niezwidzialną mocą. List do Hebrajczyków mówi nam, jaką mocą. Mocą tego, który powołał to wszystko do istnienia. On podtrzymuje to wszystko słowem swojej mocy. Owszem, On stworzył pewne prawa, które rządzą tym światem, ale to nie znaczy, że On zostawił ten świat i wycofał się i jest nieobecny w tym świecie, jak niektórzy uważają. Ale On jest aktywnie zaangażowany w istnienie każdego atomu. Zanim na scenie pojawił się Adam, Noe, Abraham, czytamy o Bogu, który jak Jezus Chrystus mówi o sobie, ja jestem. W trzecim rozdziale księgi Bereszit, po upadku Adama i Ewy w grzech, znajdujemy niezwykłą obietnicę o nasieniu kobiety, które miało zmiażdżyć głowę węża i zostać ukąszone w piętę. Wypełnienie tej łaskawej obietnicy jest podsumowane w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy, że Ja jestem stał się człowiekiem z ciała i krwi. Czytamy tam, ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i w ciele, On, Jezus, również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią. To jest diabła. Bóg nie może umrzeć. Bóg w swej istocie jest źródłem wszelkiego życia i w nim nie ma żadnej śmierci. Ale żeby odkupić człowieka, Bóg staje się człowiekiem. To Słowo, które powołało wszystko do istnienia, staje się ciałem. Boży Syn przyjmuje postać człowieka i staje się w pełni człowiekiem, by umrzeć jako człowiek, by ratować ludzi, którzy zostali straceni przez grzech, przez nieposłuszeństwo. Podobne obietnice dotyczące błogosławieństwa wszystkich narodów przez nasienie zostały dane Abrahamowi, Izaakowi i ponownie Jakubowi. Do nich wszystkich Bóg mówi o zbawieniu i błogosławieństwie, które będzie udziałem wszystkich narodów przez ich potomstwo, przez ich nasienie. W liście do Galacjan w 3 rozdziale apostoł Paweł wyjaśnia, że wszystkie te obietnice zostały wypełnione w Jezusie. On jest tym nasieniem, o którym Bóg mówił, które Bóg zapowiadał. W 14 rozdziale Księgi Początków, Księgi Rodzaju, spotykamy tajemniczą postać Melchisedeka, króla sprawiedliwości i jednocześnie kapłana Boga Najwyższego. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, poświęca mnóstwo miejsca tej postaci, o której w Księdze Rodzaju, w Księdze Genezis czytamy tylko kilka dosłownie słów. Natomiast list do Hebrajczyków, 7 rozdział, mówi nam, co do tego Melchisedeka, króla Szalemu, kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, powracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu, a któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę, to jego imię znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, a po drugie król Salemu, czyli król pokoju, Szalom. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia. Podobny w tym do Syna Bożego. Pozostaje on kapłanem nieprzerwanie, bo jest oczywiste, że nasz Pan wywodzi się z Judy, o którym to pokoleniu Mojżesz nic nie powiedział odnośnie kapłaństwa. I jest to tym bardziej oczywiste, że na podobieństwo Melchisedeka jest ustanowiony inny kapłan, który stał się nim nie według przykazania cielesnego, czyli według naturalnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Świadczy bowiem o nim, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. O tyle więc lepszego przymierza Jezus stał się poręczycielem, a tych kapłanów było wielu, dlatego że śmierć nie pozwalała im trwać na zawsze. Ten natomiast, nasz kapłan, Jezus Chrystus, król pokoju i kapłan w jednej osobie, ten natomiast pozostaje, bo ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też może całkowicie zbawić tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Chcesz być zbawiony? Chcesz być zbawiony całkowicie? Jest tylko jedna droga. Przez Jezusa. Nie ma innej drogi. Tylko Jezus jest drogą do życia i zbawienia całkowitego. Może zbawić całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Jezus Chrystus stał się człowiekiem i jest człowiekiem w niebie. To jest pierwszy człowiek w niebie, który dzień i noc, jako człowiek, wstawia się za nami. List do Hebrajczyków to tak szczegółowo wyjaśnia, że on musiał stać się człowiekiem, musiał mieć udział w ciele i krwi, musiał cierpieć, musiał nauczyć się posłuszeństwa w cierpieniu, aby stać się miłosiernym arcykapłanem, który współczuje swojemu ludowi, który wie, na czym polega życie w ciele, który dokładnie wie, z czym się zmagamy, współczuje z naszymi słabościami i modli się za nami i jest doskonałym arcykapłanem przed obliczem Boga dla naszego zbawienia i to całkowitego, doskonałego, pełnego zbawienia. Takiego właśnie przystało nam mieć arcykapłana, mówi autor listu do Hebrajczyków. Arcykapłana, który stał się święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników i wywyższony ponad niebiosa. Nie ma on potrzeby codziennie, jak inni arcykapłani, najpierw składać ofiary za własne grzechy, a potem za lud. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Prawo bowiem ustanawia arcykapłanami ludzi mających słabość, ale słowo złożonej przysięgi po nadaniu prawa ustanawia Syna Bożego, uczynionego doskonałym na wieki. Kolejnym wielkim obrazem naszego Zbawiciela jest ofiarowanie Izaaka na ołtarzu na górze Moria. Wielu biblistów twierdzi, że jest to ta sama góra, która w Nowym Testamencie nosi nazwę Golgota. W Księdze Początków, 22 rozdziale i 2 wierszu, Bóg mówi do Abrahama: weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, i idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. 2000 lat później niebiański Ojciec posyła na ten grzeszny świat swojego jednorodzonego, jedynego w swym rodzaju, umiłowanego Syna, który miał położyć swoje życie na wzgórzu Golgoty. Być może tej samej górze, na której Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. W Izaaku zawierały się wszystkie obietnice dane Abrahamowi. Śmierć Izaaka oznaczała utratę wszystkiego dla Abrahama. To był nie tylko jego ukochany syn, ale także jedyna nadzieja realizacji wszystkich Bożych obietnic danych Abrahamowi. Śmierć Jezusa, umiłowanego Syna Bożego, to jedyna nadzieja realizacji wszystkich Bożych obietnic danych Abrahamowi, Adamowi, Izaakowi, Jakubowi i wszystkim innym prorokom. Izaak, jak wiemy, został oszczędzony. Izaak nie został ofiarowany, gdyż Bóg przygotował sobie ofiarę. Bóg przygotował sobie barana, którego miał złożyć na ofiarę. Choć wiemy, że Abraham był przekonany, że Izaak zginie i zostanie przywrócony do życia. W liście do Hebrajczyków o tym czytamy znowu w 11 rozdziale, że dzięki wierze Abraham, poddawany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego. On, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano: twoim potomstwem będzie nazwane potomstwo Izaaka. Liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. I też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swojego syna. Jezus, jak wiemy, nie został oszczędzony, ale został ofiarowany na drzewie krzyża Golgoty jako baranek Boży, który gładzi grzech świata. Został złożony w grobie i po 3 dniach powstał z martwych. Prawdziwie. Rozrywając więzy śmierci i przynosząc życie wszystkim, którzy w Niego wierzą. Księga Bereszit kończy się historią życia Józefa, którego życie i charakter jest nie tylko obrazem naszego przyszłego uwielbienia, ale przede wszystkim pięknym obrazem Chrystusa. Widzimy Józefa, umiłowanego syna ojca, sprzedanego przez braci za cenę niewolnika, przyjmującego postawę sługi, opierającego się pokusom, fałszywie oskarżonego i skazanego, a w końcu wywyższonego na księcia i zbawiciela, ginącego z głodu świata. Sam Józef podsumowuje to słowami, które kieruje do swoich braci w 50 rozdziale i 20 wierszu tej księgi. Mówi: wy, do swoich braci, zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać to, co jest dzisiaj, zachować przy życiu liczny lud. I dokładnie tego dokonał Bóg, posługując się niegodziwością ludzi, chciwością Judasza, postawą Piłata, Heroda, zazdrością faryzeuszy. Oni chcieli zło, ale Bóg zamierzył to ku dobremu. Ratunek dla odrzuconego, dla grzesznego, umierającego świata. Ratunek, który przyszedł przez odrzuconego, fałszywie oskarżonego i skazanego na śmierć niewinnego. Tego czytamy, Bóg wielce wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne imiona, aby na imię Jezus zginało się każde kolano na niebie i na ziemi. Czy Twoje kolano zgina się przed Nim, jako przed Panem? Każdy język ma wyznawać, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Kiedy wyznajemy Jezusa Panem, Ojciec jest uwielbiony. Niektórzy w swoim tragicznym pojmowaniu natury Boga myślą, że jak wielbimy Jezusa, to nie wielbimy Ojca. Że jak wyznajemy Jezusa Panem, to w jakiś sposób umniejszamy Ojca. Gdy wielbimy Ojca znowu, zaniedbujemy Jezusa. Nic takiego nie ma miejsca. Kiedy czcimy Syna, czcimy Ojca. Jeśli nie czcimy Syna, nie czcimy też Ojca. Jeśli czcimy Ojca, czcimy również w Nim Syna. Gdyż to nie są dwaj bogowie, jeden większy, drugi mniejszy, ale to jest jeden Bóg. Jeden Bóg, który od początku objawia nam się w swej mnogości. W Nowym Przymierzu wyraźnie widzimy Go jako Ojca, Syna i Ducha. I to jest tylko kilka wybranych przykładów ilustrujących, jak Chrystus jest zapowiadany w tej księdze. I jak zobaczymy w każdej kolejnej. Tych cieni Chrystusa jest mnóstwo w tej księdze. W różnych drobnych szczegółach możemy je zobaczyć. Mamy ciernie, będące elementem przekleństwa po upadku pierwszych ludzi i koronę cierniową, która raniła skronie umierającego Zbawiciela. Arka Noego, w której 8 dusz ludzkich zostało ocalonych, jest ilustracją miejsca schronienia i ratunku, jakie znajdują ci, którzy kryją się w Chrystusie, który powstał z martwych dzień po szabacie, czyli 8 dnia. To jest ciekawe, jak Nowy Testament używa 8 dnia w Ewangelii Jana. Zwróćcie na to uwagę. Jakub widzi drabinę łączącą niebo i ziemię, po której wstępują i wstępują aniołowie Boży. Jezus nawiązuje do tej wizji w Ewangelii Jana w 1 rozdziale i 51 wierszu w rozmowie z Natanaelem, gdy mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Wyobrażacie sobie taki widok? Jezus jest pomostem łączącym niebo i ziemię, jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. O Nim świadczy całe Pismo, jak zobaczymy, jeśli Bóg pozwoli, omawiając kolejne księgi. Powstańmy i podziękujmy Bogu. Kochany Ojcze, dziękujemy, że dałeś nam tą cudowną księgę, Twoje Słowo, które jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż obosieczny miecz, sięgające do głębokości naszych myśli, naszych serc, objawiających nasz stan, nasze potrzeby, ale nade wszystko objawiające nam Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Dziękujemy za Twoje Słowo, w którym objawiłeś się nam. Dziękujemy Tobie za Ducha Świętego, którego dałeś, aby człowiek mógł Cię poznać, gdyż ludzki rozum nie jest tego w stanie zrozumieć. Ludzkie oko zbyt ślepe, żeby wejrzeć w te cudowne tajemnice. Nasze uszy nie są w stanie usłyszeć tych cudowności bez Twojego oświecenia, bez Twojego objawienia. Dlatego dziękujemy Ci za Twego Świętego Ducha, który otwiera przed nami te skarby mądrości i poznania Boga. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za Ducha, który bada głębokości Boże i który objawia je nam, którzyśmy prości, tym, którzy nie są w stanie do tego dotrzeć własnym rozumem, własną inteligencją, ludzką interpretacją, ale możemy to zobaczyć, dlatego że tak Tobie się upodobało, aby te rzeczy zakryć przed mądrymi i roztropnymi tego świata, a objawić je prostym ludziom. Wielbimy Cię, Panie, wielbimy Cię za poznanie Twojej chwały na obliczu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, o którym świadczy Mojżesz, o którym świadczą prorocy. I modlimy się, by to światło, które bije z oblicza Jezusa Chrystusa, jaśniało w naszych sercach ku poznaniu Ciebie, ku życiu, ku zbawieniu. Prosimy, mów dalej do nas, kochany Boże, abyśmy zgłębiając Twoje słowo wzrastali w miłości do Ciebie, w wierze, w poznaniu Ciebie, żebyśmy jak Noe, jak Abraham mogli być Twoimi przyjaciółmi, byśmy chodzili z Tobą jak Henoch, byśmy służyli Tobie jak Józef, zwyciężali pokusy i byli gotowi dzisiaj cierpieć, aby w Twoim wielkim dniu być podniesionym do Twojej chwały i uczestniczyć na wieki w Twojej chwale i w Twojej szczęśliwości, która nie będzie miała końca. Wielbimy Ciebie i wywyższamy, wielki Boże. Amen.
Amen.
Zachęcam, kochani bracia, siostry, jeszcze do modlitwy.